Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
firma DB Precision Taxes and Accounting.
Dorota Szczepanik i Beata Pieńkowska z DB Precision Taxes and Accounting to ponad 15-letnie doświadczenie i wielu zadowolonych klientów. Podatki i księgowość w doświadczonych rękach. 708-401-7200. DB Precision Taxes.com.
Jacek Zieliński, Andrzej Jarmakowski. Andrzeju, dobry wieczór, dzień dobry, witam cię.
Dobry wieczór, dzień dobry, witam.
Pięć tematów. Pierwszy temat, mamy już ze strony FBI informację o aresztowaniu podejrzanego o ten wyciek dokumentów w Pentagonu. Tak. W drugim rzędzie chciałem porozmawiać na temat wywiadu w New York Timesie premiera Morawieckiego. O wojnie oczywiście rosyjsko-ukraińskiej, o polskiej polityce zagranicznej, bo dzisiaj bardzo dużo na ten temat mówiono w Sejmie w Polsce. No i w sporcie mamy i tenis, i piłkę nożną, ale bez zwycięstw niestety. I tu, i tu. Zacznijmy od...
No ale mamy też wielką sensację w tenisie.
No tak, tak. Djokovic, mówisz o tym?
Tak.
To dojdziemy do tego, mam nadzieję. Przegrał swój mecz, ale zacznijmy od tego, że Jack Teixeira został aresztowany za ujawnienie poufnych dokumentów Pentagonu.
Tak, no więc tutaj my jeszcze nie wszystko wiemy. Wiemy, że to jest 20-letni żołnierz, żołnierz Air Sił Powietrznych, tych takich Air National Guard of Massachusetts, ze stanu Massachusetts. Wiadomo, że on wychowywał się w mieście Providence. Tam jego rodzina w swoim czasie mieszkała. On należał do takiej grupy młodych ludzi, którzy zajmowali, takich trochę niepokornych, dyskutowali na tematy polityczne, ale także zajmowali się bardzo dużo grami na wideo. I to widać, te gry wideo im odebrały mózg po prostu. No facet został aresztowany. My oczywiście w tej chwili FBI będzie badać, jak daleko ten leak sięga i co oni tak naprawdę mają i co oni wiedzą, prawda? No bo ja rozumiem, że nie wszystkie dokumenty z tych szczątkowych informacji, które dzisiaj posiadamy, nie wszystkie dokumenty zostały ujawnione. Amerykanie boją się, że oni mogli rzeczywiście mieć więcej. No pewnie wśród wszystkich członków tej grupy, do której ten młody 20-letni, niezbyt mądry żołnierz należał, to no, National Guard to jest takie part-time wojsko.
Gwardia Narodowa.
Tak, no to jest po prostu Gwardia Narodowa, czyli takie wojsko na pół etatu, no, na weekendowy dodatkowy etacik, prawda? Od czasu do czasu ich biorą tam na jakieś ćwiczenia. Słuchaj, raz w historii amerykańskich służb wywiadowczych i walki jakby rosyjskich i amerykańskich tych służb wywiadowczych w czasie zimnej wojny zdarzyło się raz. To był sierżant US Army, rzeczywiście on został zwerbowany przez Rosjan akurat i nie wiem, jaki dostęp do jakich ważnych dokumentów mógł mieć byle sierżant, ktoś zapyta. Ano miał dostęp do niezwykle ważnych dokumentów, bo był to kurier, który przewoził dokumenty z jednego sztabu do drugiego sztabu, na przykład, prawda? I on miał kurier, miał teczkę zaplombowaną, woził te dokumenty. Rosjanie go zwerbowali go sprytnie, tak że on po prostu się zatrzymywał na chwilę, oni szybko tą torbę otwierali, potrafili te zalakowane pieczęcie tak otworzyć, później je tak zrobić, żeby one były nienaruszone i w ten sposób Rosjanie te dokumenty czytali. Taka historia też się w Stanach Zjednoczonych zdarzyła. Ja myślę, że czekam na więcej informacji tutaj. Faceta na pewno spotka surowa kara.
Swoją drogą zastanawiające jest to, jaki jest system zabezpieczeń, jeżeli właśnie ten, wydawać by się mogło, niegroźny, prawda, żołnierz Gwardii Narodowej ma do nich dostęp.
No czekaj, on był jednak, odbywał ćwiczenia w bazie sił po Wiecznych, miał przepustkę, mógł do tej bazy swobodnie wejść. I teraz pytanie brzmi, na które my nie mamy odpowiedzi w tej chwili, jaką funkcję on w tej bazie pełnił, gdzie siedział. No bo jak się osiedzi, jak się okaże, że na przykład siedział w archiwum tajnym i coś tam robił, kontrolował czy powiedzmy ewidencjonował dokumenty, to wiesz, to może być, wcale nie musi być wysoki stopień, ale proszę ciebie, może mieć dostęp do bardzo cennych, tajnych dokumentów i mógł je w jakiś sposób wynieść. Także tutaj nie znamy wszystkich szczegółów jeszcze, prawda? Poczekajmy, na pewno się dowiemy szczegółów. Na pewno on zostanie ukarany i jeżeli też ci inni ludzie, czy oni we wszystkich ich domach prawdopodobnie, jeżeli już nie trwają, to w najbliższych godzinach przeprowadzone zostaną rewizje wszędzie, gdzie oni mogli te dokumenty ukraść. Tutaj FBI będzie bardzo intensywnie szukać. W każdym razie wiadomość istotna jest taka, w tej chwili znamy sprawcę tego wycieku. I znamy grupa, bo tutaj chodzi o pewną, nie tylko o jednoosobową grupę, nie chodzi tylko o jednego człowieka, chodzi o grupę, która zajmowała się tam różnymi dyskusjami i grami wideo.
No cóż, ale tak czy inaczej, wiesz, ja bym tutaj...
Grupa ludzka nie ma granic po prostu, wiesz. Jakby nie spisał historię świata, to niestety rozdział z dziełów głupoty będzie bardzo obszerny.
Z pewnością tak, natomiast zobacz, bo bardzo często jesteśmy świadkami takich sytuacji, kiedy wydaje nam się, że dany obiekt jest bardzo mocno strzeżony, tymczasem okazuje się, że gdyby przeprowadzić taką dokładną analizę, to jest wiele takich luk, co do których w ogóle trudno byłoby uznać, że to jest możliwe, prawda? Zobacz, niby lotniska są bardzo mocno strzeżone. A jak zobaczymy, ile osób ma prawo sobie poruszać się po lotnisku, nie mówię o pasażerach, prawda, ale osób, które pracują przy jakichś prostych zajęciach, a mają akces właściwie do każdego miejsca.
Słuchaj, no myślisz, że w Polsce komunistycznej było inaczej. Po studiach, jak wiesz, absolwenci wyższych uczelni przechodzili szkolenie wojskowe w komunizmie, prawda?
Tak.
Ja akurat je przechodziłem w marynarce wojennej w Gdyni.
Czyli to no, byłeś takim morskim bażantem, bo to...
Byłem morskim bażantem.
Bażanty się mówiło na
tenisa tych. Tenisa grałem, akurat flota chciała sekcję tenisową robić. Na przykład grałem z córką admirała Szczerkowskiego. No znałem admirała Szczerkowskiego, zresztą bardzo przyzwoitego człowieka notabene, który miał bardzo takie, wiesz, bym powiedział, zdrowe, antykomunistyczne poglądy generalnie rzecz biorąc. Czy miałem dostęp do tajnych? Tak, miałem. Przychodziły przez moje ręce na w czasie tego pobytu tam szkolenia tajne dokumenty. Oglądałem różne tajne dokumenty. Tak, też miałem taki epizod w życiu. Także wiesz, to naprawdę jak jesteś w wojsku, to czasami ci się może trafić i to wszystko zależy od stanowiska i od miejsca, gdzie jesteś.
No zobaczymy, jak ta sytuacja tutaj się rozwinie, zwłaszcza, że coraz więcej różnych informacji, które się pojawia, to są informacje, które pojawiają się właśnie w kontekście tego wycieku, prawda?
Tak,
bo,
tak.
Bo chciałem przejść właśnie do tego wywiadu Morawieckiego dla New York Timesa i tam też odnoszą się do tego wycieku w tej rozmowie, dlatego że to właśnie na skutek tych informacji ujawnionych świat dowiedział się o tym, że Korea Południowa, która dysponuje dużym zapasem amunicji, którą mogłaby przekazać Ukrainie, która bardzo tego potrzebuje, nie za bardzo chce to uczynić. Ze względu na po prostu jakby strach przed Rosją.
I tak, ja tego Korei strachu nie rozumiem. To, co Morawiecki mówił i co Morawiecki ostrzega jeszcze, czy też w tym wykładzie, który już miał w instytucie, w tym Międzynarodowym Funduszu Walutowym, on też ostrzegał przed chińskim atakiem na Tajwan, prawda? Żeby nie było tak, że nikt nic nie mówił. Tutaj Morawiecki mówił o tym możliwym ataku na Tajwan też. My sobie musimy zdawać sprawę, że to może bardzo szybko nastąpić, także...
No i, bo pomysł jest taki, tylko że tutaj Morawiecki też o tym mówi, że potrzebowałby wsparcia ze strony administracji amerykańskiej, konkretnie od prezydenta Bidena, żeby te pociski te pociski trafiły, zostały zakupione przez Polskę, a następnie przekazane Ukrainie. 330 tysięcy pocisków artyleryjskich.
No, jest to jakiś pomysł całkiem rozsądny. Wydaje mi się, że też administracja amerykańska może pomóc tutaj. Jeżeli będą jakieś naciski, to ja ci gwarantuję, że amerykańska dyplomacja jest na tyle profesjonalna, że nie będziemy wiedzieć o tych naciskach. Najwyżej dowiemy się, że Korea Południowa tą amunicję przekazała. To będzie w taki sposób robione i chyba tak się to po... I tak to powinno chyba być, wiesz, także...
No, najwyraźniej na 100% tak powinno być, bo jeżeli widzimy to, co się dzieje z powodu tego wycieku, jak prawda, jak wiele zamieszania to spowodowało...
No tak, tam też chodziło, czytałeś te dokumenty, na przykład, nie wiem, no to dotyczące Wysp Kurylskich na przykład, prawda, no też ciekawa rzecz, wiesz, no różnych tam jest takich parę ciekawostek, na które do tej pory, ja widzę, media nie zwróciły uwagi specjalnej. No dobra, no to, że tam oni ewentualnie przypadkowo podsłuchiwali kogoś, to się może zdarzyć. Oczywiście, że wywiady jak mogą kogoś podsłuchać, to zawsze podsłuchają. To tak to jest też. Czy to będzie w Korei Południowej, czy to będzie na Ukrainie, czy będzie w Polsce, czy tak dalej. Ważne jest jedno, wiesz, mi się wydaje, że i plusem tej całej sytuacji, jeżeli tu w ogóle można mówić o jakichkolwiek plusach, że w tym wszystkim nie ma żadnej informacji, które by mogły w jakikolwiek sposób dekonspirować amerykańskie źródła w Rosji. No bo zwróć uwagę, te dokumenty mówią o wojnie, która się toczy na szczytach władzy w Rosji. Prawda? Są dokumenty na ten temat, które wyciekły. To chyba jest najgorszy wyciek, które nie powinny wyciec akurat analizy wywiadowcze. No, one wyciekły. Na szczęście są to dokumenty takie, że za ich pomocą żadnych źródeł osobowych się nie zidentyfikuje.
No, wiesz, to też jest tutaj ze znakiem zapytania,
no,
prawda?
Takie, wiesz, no, ze znakiem zapytania, ale chyba małym znakiem. To jest takie szczęście w nieszczęściu, no.
Przy okazji tej wizyty Morawieckiego doszło do jego spotkania spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy w Waszyngtonie.
Spotkał się, tak, wiem o tym. Spotkał się, no i bardzo dobrze. To, co jest może trochę... Ja bym oczekiwał, bo był ten wywiad w New York Timesie oczywiście, o którym wspominałeś, ale jest tak, że zwróć uwagę, że w amerykańskich mediach ta wizyta zupełnie była nieobecna. Ja wiem, że premierów tutaj do Ameryki przyjeżdżają bardzo wiele, także tutaj... Tylko ja bym chciał, żebyśmy też potrafili jakąś inicjatywę wykazać, czymś tych Amerykanów umieć zainteresować. No niestety, tutaj amerykańskie media zupełnie to przeleciało, zupełnie niezauważone.
No ale wielokrotnie...
Po prostu nie było takiego komunikatu, który by te media zainteresował. O to chodzi, wiesz?
Ale nie uważasz, bo być może jest to spowodowane tym, że chcąc nie chcąc ten temat wojny i tego wszystkiego, co się dzieje wokół wojny rosyjsko-ukraińskiej, w jakiś sposób, no, już nie jest tak gorący, jak był, prawda?
Ja myślę, że jest gorący na tyle, że media jednak codziennie o tym mówią, prawda? Media codziennie o tym mówią, codziennie informują, co się dzieje. Nawet zawsze sprawdzam często, co jest w BBC World News, to jednak tam Ukraina w tych najważniejszych doniesieniach zawsze jest, prawda? Także warto się z takim komunikatem przebijać. Ta sprawa tej amunicji z Korei Południowej jest ważna. Trzeba się było jakoś tak to starać ubrać, żeby te media zainteresować, wiesz. Ja bym to tak starał się zrobić. Tutaj moim zdaniem wszystkich możliwości nie wykorzystano. Szkoda.
Prezydent Zełenski zapowiada nowe działania na froncie, jeżeli chodzi o wojnę. I myślę, że to jest chyba raczej... taka próba zmobilizowania mobilizacja różnych sił, różnych państw, żeby mogły wesprzeć właśnie Ukrainę. No bo oni nie są w stanie, tak jak on mówi, że to nasze działania będą potężne, tak się wyraził, prawda? No nie mogą być potężne te działania w momencie, kiedy oni cały czas nie mają broni, nie mają amunicji.
No, brakuje im tej amunicji, dlatego ta sprawa Korei może się okazać istotną sprawą. Ja myślę, że to, że Zełenski naciska na większą pomoc dla Ukrainy, to rozumiemy doskonale i bardzo dobrze, że tak robi, prawda? Natomiast tutaj jest tak, że też dzisiaj Ukraińcy, a tutaj szef Rady Obrony Ukrainy i ich minister obrony, oni wskazywali, że są pewne opóźnienia w dostawach tego zachodniego sprzętu, który wcześniej został obiecany, prawda? On tutaj nie wymieniano żadnych krajów, co prawda, bo też lepiej takie sprawy załatwiać po cichu, moim zdaniem. Nie o wszystkim trzeba zaraz wszystko tutaj krzyczeć, żeby, prawda, wróg był zadowolony. Nie, ale po prostu lepiej byłoby, żeby ta broń docierała na Ukrainę szybko. No tutaj pozytywny ruch ze strony Niemiec. Polska zwróciła się, bo my mamy 4, tam jeszcze zostały nam MiG-29 po NRD-owskie, tak to należałoby nazwać, prawda? Które Polska ma. Polska się zwróciła chyba wczoraj z prośbą do rządu Niemiec, żeby wyrazić zgodę na przekazanie ich Ukrainę. Dzisiaj minister Pistorius natychmiast tą zgodę udzielił, czyli sprawa została załatwiona, że tak powiem, od ręki, natychmiast, bez czekania.
No jeszcze mamy wypowiedzi ministra obrony Ukrainy o tym, że Ukraina bardzo chciałaby w tym takim przyspieszonym trybie stać się członkiem NATO, ale to chyba jest bardzo myślenie życzeniowe w tym momencie.
To jest myślenie życzeniowe w tej chwili, oczywiście, ale wiesz, że to też będzie zależało od przebiegu wojny. To, że Zełenski mówił, że Ukraina oczywiście szykuje działania, to my wiemy. Być może ten leak będzie zmusił Ukraińców do pewnej zmiany planów. To pewnie będzie wymagało czasu. Dwa, to też sprawność i siła tych uderzeń ukraińskich będzie zależała od szybkości i tempa dostaw broni z krajów zachodnich, no bo Ukraina sama broni produkować nie będzie. W tej chwili wiemy, że to nie jest możliwe. To, co oni będą u siebie robić i co rozpoczynają produkcję, to będą produkować się drony. I to może im rzeczywiście bardzo sprawę ułatwić. Oczywiście mam nadzieję, że Rosjanie nie dowiedzą się gdzie i nie zaatakują rakietowo to. No jeżeli chodzi o Ukrainę, dziś jest rocznica zatopienia krążownika Moskwa, prawda? Tam z tej okazji na Ukrainie pokazano nagranie z odpalenia tej rakiety Neptun, która w krążownik uderzyła, doprowadzając do jego zatopienia. Na froncie żadnych przełomowych działań nie było. Oczywiście odpierano kolejne rosyjskie ataki, etc. Tutaj jest zmiana, Putin proponuje zmianę rosyjskiego prawodawstwa. Oni chcą to zrobić tak, żeby można było obywatelem rosyjskim dostarczać wezwania do wojska, do komisji poborowych metodą elektroniczną, żeby nie trzeba było pocztą dostarczać tak dalej. Wyślą ci na maila, jak nie przyjdzie, to cię będą ścigać, prawda? To wysłanie takiego zawiadomienia zgodnie z tymi nowymi propozycjami zgłoszonymi w Dumie przez zwolenników Putina będzie oznaczało też, że dana osoba nie będzie mogła wyjechać z kraju. Czyli Rosjanie, widać, mają problemy personalne, to chyba tego chyba dowodzi.
No mają, te zasoby ludzkie mają nieprzebrane, tylko kwestia teraz...
Uważaj, jednak chyba przebrane mają.
No dalej mówimy o setkach tysięcy potencjalnych poborowych.
No tak, no setkach tysięcy, 300 tysięcy, jak te trupy warstwami pod Bachmutem leżą, to te 300 tysięcy kolejne może się wcale nie okazać jakąś wystarczającą siłą. Ponadto, wiesz, problem polega, że to są wojska, które oni wysyłają na front bez jakiegoś większego przeszkolenia. Są to chłopacy młodzi, nie mający pojęcia o tym, czym jest współczesna wojna, którą ci ludzie są takim klasycznym mięsem armatnim. W Rosji od razu oczywiście pojawiły się głosy, że te takie elektroniczne wysyłane zawiadomienia o grze się musi stawić do komisji poborowej. To jest po prostu bilet do Bachmutu. No i niestety zazwyczaj może to być bilet tylko w jedną stronę.
Pewnie tak. Dzisiaj w polskim Sejmie minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau na temat polskiej dyplomacji, jakie są założenia tej polskiej dyplomacji na najbliższy czas. Najwięcej i chyba najważniejsze to, co mówił, to było to, że Rosja stanowi największe zagrożenie i zwraca uwagę na to, że Polska już dawno podnosiła tą kwestię tego zagrożenia ze strony Rosji.
No dobrze, żeśmy podnosili sprawę zagrożenia ze strony Rosji.
Ale nikt nas nie słuchał.
No, mało nas słuchali. No teraz nas słuchają akurat, prawda? Myśmy podnosili zagrożenie ze strony Rosji w sposób retoryczny. Myśmy retorycznie ostrzegali, sami nie podejmowaliśmy działań w stronę uniezależnienia się surowcowego od Rosji. Niestety tutaj działania podejmowaliśmy w ostatnich latach zbyt małe, w ostatnich powiedzmy 10-12 latach, niezależnie od tego, kto rządził w Polsce, żeby była jasność. Tutaj podejmowaliśmy działania zbyt małe. Moim zdaniem w wystąpieniu Raua niepotrzebna była ta krytyka Niemiec. Chcesz krytykować Niemcy, weź telefon, zatelefonuj do ministra spraw zagranicznych Niemiec. Nie potrzeba w parlamencie tutaj wygłaszać takich filipik, bo to nie prowadzi do niczego.
No tak, ale wiesz o tym, że Prawo i Sprawiedliwość uczyniła z kwestii relacji polsko-niemieckich jeden z punktów ważnych swojej polityki.
Tak, to jest błąd, moim zdaniem.
Więc tutaj jest trudno jest...
Moim zdaniem to jest błąd. Mamy wojnę w tej chwili, trwa wojna. Niemcy niczego złego nie robią. Jeżeli chodzi o wolumen pomocy dla Ukrainy, Niemcy wyprzedziły Polskę już oczywiście, no bo siłą rzeczy nie mamy czemu dziwić. To jest bogatszy kraj od Polski, większy od Polski. Gospodarka niemiecka jest znacznie większa. Jak oni zaczęli amunicję przekazywać, produkować, no to oni sporo tego przekazują, prawda? Także tutaj nie bądźmy zaskoczeni tym. Jak trzeba było patrioty na wschodnią granicę wysłać Rosję, Niemcy natychmiast odpowiedzieli pozytywnie. Tak samo pozytywnie odpowiedzieli, jak chcieliśmy te migi, dosłownie 24 godziny, sprawa załatwiona. Dlatego ja uważam, jeżeli mamy o coś jakieś pretensje i coś chcemy osiągnąć, to są telefony. Minister spraw zagranicznych jest od tego, żeby takie sprawy załatwiać. Niech wsiada w samolot i leci do Berlina, oczywiście natychmiast. Od tego on jest i to jest jego praca i za to bierze pensję. Umówmy się. Natomiast ja uważam, błędem jest w tej chwili uczynienie z tego, czy przedmiotu kampanii wyborczej, prowadzenie jakichś sporów. Nie prowadzi to do niczego.
No tak, ale to jest taki moment,
kiedy... To jest moja opinia.
Ja wiem, ale to jest taki moment, kiedy właśnie te sprawy można postawić, bo w tym momencie może ktoś tego głosu polskiego będzie słuchał. Bo widzimy...
Będzie słuchał i Niemcy tego głosu słuchają. Jak popatrzysz na politykę niemiecką, ona przeszła daleko idącą ewolucję jednak. I to jest ewolucja.
No bo wiesz, mówienie... Ja wiem, że ty cały czas jesteś przeciwnikiem tych żądań o odszkodowania ze strony Niemiec, ale akurat moment wojny i to, jak świat widzi, jak niszczona jest Ukraina, prawda? I to w jakimś momencie może ktoś usłyszeć, zdać sobie sprawę z tego, że wojna to jest taki moment, kiedy właśnie powstają szkody.
Odbudowa Ukrainy jak najbardziej, no ale reparacje wojenne dla Polski w 80 lat po zakończeniu wojny brzmią trochę śmiesznie dla mnie.
No ale ja rozumiem, że będziesz używał, ja rozumiem, będziesz używał argumentu o tym, że te sprawy zostały załatwione. Być może zostały załatwione z punktu widzenia Niemiec, natomiast z punktu takiego, to oczywiście w polityce, w historii nie ma znaczenia, ale z punktu widzenia moralnego nie powiesz mi, że Niemcy naprawdę w jakiś sposób zadośćuczynili państwu polskiemu za II wojnę światową.
Słuchaj, co do zadośćuczynienia to jest tak, że jeżeli się rozszerzy ten konflikt na Ukrainie, który trwa, który, co wiesz, jest całkowicie prawdopodobne, wszyscy sobie dzisiaj z tego sprawę zdają, to Niemcy są podstawowym sojusznikiem Polski. Bundeswehr jest podstawowym sojusznikiem Polski. Po prostu i będziemy z nimi walczyć ramię w ramię. Niestety. Ramię w ramię po prostu. I tak to ma być. Dlatego ja uważam, podnoszenie tych spraw jest... To nie jest czas na to. Na to był czas 50 lat temu, 40 lat temu. Rozumiesz, można było dyskutować. Teraz sobie jak Rosjanie rozpoczynają wojnę, my się przypominamy o reparacjach. Mnie to nie przekonuje.
Dobrze, rozumiem. A propos podróży, Andrzej Duda w Wiedniu. I zobacz, tu jest kolejna taka sprawa, na którą ja często staram się zwrócić uwagę. To znaczy, jak wbrew pozorom podzielone są te działania ze strony różnych państw w stosunku do właśnie Ukrainy. No, co prawda Austria jest krajem neutralnym, ale zobacz, oni absolutnie niechętni są, żeby w jakikolwiek sposób Ukrainie pomagać.
Oni są niechętni do takiej bezpośredniej militarnej pomocy. Oni jako kraj neutralny, prawda? Oni, także to jest jakby zupełnie inna sytuacja. Ja się nie zgadzam z tą polityką. Oczywiście, gdyby dochodziło co do czego, to oni szybko będą wołać NATO na pomoc, prawda? Zdaję sobie doskonale z tego sprawę. NATO o tym wie i we Wiedniu też sobie z tego zdają sprawę. Ta ich neutralność jest trochę kabaretowa w sumie, wiesz. To było takie miejsce, wiesz, gdzie wywiady miały swoje różne siedziby, mogły prowadzić rozmaite akcje w czasach zimnej wojny. Czasami się to może przydać, także tam pewnie nie będą zmieniać. No, z innych rzeczy, wiesz, no mówisz o Austrii, tak samo dzisiaj nałożono sankcje, Amerykanie nałożyli sankcje na ten rosyjsko-węgierski bank.
Tak, ale Węgry, prawda, się wycofały już z tego banku.
No bo po nałożeniu sankcji. Pierw nałożono sankcje.
Tak, 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 tak. To no ale ta reakcja taka była niemalże jednoczesna.
Jednoczesna. No ale jednak zobaczyli, że nałożyli sankcje, stwierdzili, że nie będą tutaj się, że tak powiem, wygłupiać i się szybko z tego wycofali, prawda? Notabene to nie są jedyne sankcje, bo Amerykanie grożą kolejnymi sankcjami na kilka postaci z węgierskiego świata polityki, które mogą otrzymać zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Przy okazji niedługo się rozpoczyna sesja ONZ-u. Przypominam, że rosyjska delegacja z ministrem Sergiejem Ławrowem do tej pory nie otrzymała amerykańskich wiz. To tak z ostatniej chwili. No... Chyba czas na sport.
Czas na sport, tylko chciałem powiedzieć, że jakby dotarcie do Organizacji Narodów Zjednoczonych
Osobiście uważam, rozmawianie na temat ONZ-u jest troszeczkę w obecnym czasie stratą czasu.
To prawda. Liga Konferencji Europy, Lech Poznań u siebie grał z Fiorentiną. I...
No i co, Jacek? No niestety, prawda, przepraszam, że...
Ale nie, ja wiem, bo ja chcę powiedzieć prawie to samo. Ja chcę powiedzieć to, że jak słuchałem tych wszystkich zapowiedzi do tego meczu, to jest takie zaklinanie rzeczywistości.
Prawda, tak.
Że tutaj trafiliśmy na Fiorentinę, a to taka drużyna ze środka tabeli, wcale taka nie najlepsza. No tak, wcale nie taka najlepsza, ale dalej to jest drużyna z Ligi Włoskiej, która przyjechała grać do Poznania z drużyną z Ligi Polskiej, zwanej szumnie Ekstraklasą, przez niektórych określana mianem Ekstraklapy. Zobacz, zastanawia mnie jednak ten entuzjazm kibiców, jest nieprawdopodobny w naszym kraju. Ja wiem, może taki głód sukcesu. Tam
to się
ponad...
nazywa po angielsku wishful thinking chyba, troszeczkę. To jest tak, Jacku, że każda drużyna polskiej ekstraklasy z każdą drużyną ligi angielskiej, włoskiej, niemieckiej czy hiszpańskiej przegra.
Dokładnie tak.
Bo te ligi są po prostu lepsze. Środek tabeli, no przepraszam, to jest Manchester United, będziesz krzyczał w lidze angielskiej. To będzie w Brighton. popatrz się na skład którejkolwiek z tych drużyn, no przecież niech się Lech cieszy, że te 1-4 tylko było, że przecież gdyby oni tak się zawzięli, to by tam dwucyfrowkę by im jeszcze wrzucili, dopiero by był płacz.
Ale zobacz, 41...
No bezczelny jestem, przepraszam.
41 tysięcy kibiców.
No fajno, cieszy mnie.
Zobacz,
to.
Przepiękna atmosfera, przepiękny stadion. A piłkarzy nie mamy, no gdzie jest, gdzie tu jest luka?
Zapytaj się pana Kuleszy.
No oczywiście, że się zapytam prezesa Kuleszy, ale nie sądzę, żeby prezes Kulesza znał odpowiedź na to pytanie.
Niestety i ty to wiesz i ja to wiem, że prezes Kulesza nie zna na to odpowiedzi. Ja tego nie rozumiem. Ja biorąc pod uwagę siłę polskiej ekonomii, siłę polskiego rynku, niestety problemem jest to, że my mamy za dużo państwowych firm. Tutaj potrzebny jest prywatny biznes, który powinien także sport wspierać. No ja się śmieję, prawda, no nie jesteś zaskoczony, przecież wiesz, że znam kazaszki wszystkie, że będę dopingował Kazachstan w meczu z Polską, ale popatrzcie, ten ośrodek w Kazachstanie jest zbudowany z prywatnych funduszy, prywatny biznes to zbudował. Dlaczego takiej hali w Polsce nie można zbudować?
No tak, ale Andrzej, ale gdzieś tam był ten moment sprawczy tego, że któryś tam z oligarchów w Kazachstanie...
No powiesz oligarcha, a co, to niech Obajtek wybuduje. To Orlen jest taki biedny, jest bogatszy od tego całego oligarchy kazachskiego. Po prostu.
Ale wiesz co, chyba problem też polega na tym, że u nas...
w głowach problem, wiesz?
Ale być może w Polsce te pieniądze rozchodzą się, bo mówiliśmy o tym wczoraj, że łatwo
no
się
tak,
wydaje
tak
te pieniądze.
Gdzieś te pieniążki, prawda, idą nie wiadomo gdzie.
Ale może jest za dużo tych miejsc, które chciałyby coś tam urwać z tej kasy państwowej, z tych sponsorów. Bo zobacz, bo często porównujemy, a Czesi mają taką drużynę, tak, ale mają jedną lub dwie. U nas to cała ekstraklasa chciałaby być mistrzem Polski. No sam fakt, że dochodzi do takiej sytuacji, z całym szacunkiem dla Rakowa, ale że Raków Częstochowa jest zdecydowanie najlepszym polskim klubem, to nie jest też normalne.
To jest, ja bym to nazwał, że no wielki oczywiście szacunek dla trenera tego zespołu, dla Papszuna, który tam wykonał świetną robotę w tym Rakowie, prawdopodobnie w skali, w której mógł. Zgoda. No ale umówmy się, Raków w kwalifikacjach Ligi Mistrzów przyjdzie później do gry z poważnymi klubami. No i co będzie? I ty wiesz, co będzie i ja wiem, co będę.
No to już...
Jankowicz odpadł z reprezentantem Italii. I to jest niespodzianka.
No to jest zdecydowana niespodzianka.
Niestety Hubert Hurkacz z Jackiem Sinnerem, z następnym reprezentantem Italii, dzisiaj dobry dzień dla Italii, też odpadł. Dobrze się zaczęło, oglądałem mecz, ale niestety dobrze się zaczęło, ale to były tylko złego początku.
No ten drugi set właściwie czegoś mu brakuje w mentalu, jeżeli chodzi o Hurkacza.
No, czegoś tam w mentalu brakuje.
Bo potem przychodzi trzeci set i jest 1-6.
No, na trzeci set to niech Hurkacz szybko zapomni, nie było tego trzeciego seta. Ja powiedziałem wczoraj, patrząc na ostatnie tygodnie, Sinner grał lepszy tenis niż Hurkacz. Ja przewidywałem, że Sinner wygra ten mecz. Miałem rację, wolałbym się mylić oczywiście, ale trudno, nie myliłem się niestety.
Jakby się zawieszał po prostu.
Tak, tak jak masz komputer, który ci się wiesza, to tak samo jest z Hubertem Hurkaczem.
To my musimy zawiesić, naszą dyskusję.
Do usłyszenia.
Pozdrawiam cię, do jutra.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. 5 najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
firma DB Precision Taxes and Accounting.
Dorota Szczepanik i Beata Pieńkowska z DB Precision Taxes and Accounting to ponad 15-letnie doświadczenie i wielu zadowolonych klientów. Podatki i księgowość w doświadczonych rękach. 708-401-7200. DB Precision Taxes.com.
AM 1030 WNVR Vernon Hills, Chicago. AM 1300 WRDZ, LaGrange, Chicago. FM 107.1 W296 DA, Vernon Hills. 1031 W276 BM, Tinley Park. And FM 104.7 W284 DA, Chicago. Polska Radio, Chicago. AM 910 WRKL New City, New York. Polskie Radio, New York.
Sponsorem jest hurtownia i sklep mięsny North Star Food.
North Star Foods, Velgrove Village przy 2575 American Lane, czyli mięsny raj dla prawdziwych polskich smakoszy. Niezliczony wybór szynek, kiełbas, boczków, wędzonych ryb po cenach hurtowych. Sklep czynny od wtorku do soboty. Szczegółowe info o produktach i lokalizacji northstarfoods.com.
Radiowa audycja informacyjna.